I oto pewnego dnia, kiedy przez okno wlewało się chmurne światło, mgławica nasunęła się przed oczy. Ewa siedziała na niskim foteliku. Wysokie i szerokie okno sięgało do samej posadzki, a wychodziło na wielki, żwirowany Place de la Nation. Z tej wyżyny widać było na krańcach horyzontu mdłą linię lasu, skrawek pola. Ewa podparła głowę obiema rękami i patrzyła w dal senną, mglistą, zadymioną. Nuciła lekką piosenkę. Ciężkie powieki przymknęły się niepostrzeżenie i gdy usta jeszcze szemrały melodię, gdy oczy jeszcze widziały daleki szlak, gdy uszy słyszały łoskot i zgiełk uliczny, dusza patrzyła w krajobraz daleki, w rzeczywistość bardziej istotną niż wszystko, co działało na zmysły. Jakże dziwnie uczuła się szczęśliwą. Och tak! Mała, niziutka trawa, traweczka jak mech, zmoczona wszystka wodą, obciążona nad miarę kroplami, które na wątłych piórkach leżą. Kępką samotną ścielą się ubożuchne, białe górskie kwiatki. Około sosnowych pniów leżą brunatne place zeschniętych igieł. Na każdej gałązce i na każdej igle świeci się woda. Słońce przenika w szczeliny między gałęziami i na mokre, blade trawy kładzie urok niewysłowiony. Jakiż urok! Kształty znikome odziemków, krzywe linie gałęzi, liliowe cienie igieł. Z czarnej ziemi wystają tu i tam pniaki drzew, dawno ścięte. Teraz dopiero je ujrzała. Rozmyte przez niezliczone strumienie deszczu, pożarte przez zgniłą pleśń. Każdy z tych pniaków to chyba twarz. Lica straszliwe, przeklęte i odtrącone. Tylko dla nich to jasne słońce nie świeci. Deszcz żywotwórczy tylko ich jednych nie pielęgnuje. Wiatr dla nich to niszczyciel. To też łkanie tych pniaków nieme w samotni, głos, którego nikt nie dosłyszy. To wicawona. Z podnikłej murawy wynurzają się okrągłe i podługowate kamienie, szare i cętkowate, barwiście jak skóra żmii. Młody świerczek wyrasta z wilgotnej ziemi. Cienki jak kwiat, jak delikatne pióro. Jasna jego zieloność wyrywa się z czarnoleśnej masy. Wyciąga ręce blade i przeźroczyste. Las zadumany, nieruchomy. Sinozielone mchy jak delikatna osędzielizna stroją pnie. Odziemki drzew stają się w słońcu seledynowe. Aż oto nad szczytami drzew w niebiosach objawiły się niewiarygodne kształty gór. Jesienne, świeżo spadłe śniegi okryły je od podnóża do szczytów. Pierwszy to raz wyszły z chmur czarnych, z mgieł gęstych, z deszczów ulewnych. Oczy witają się z nimi jakby z obłoki wiosny, co spadły na zręby gór i rozsypały się na pochylniach przepaści. A wrócić już powtóre na skrzydła wiatrów niebieskich siły nie mają. Chłód, niemal zimno. Taka cisza. Potok samotny, potok wieczny wlecze po ostrych kamieniach swój szum, swój szum. Ocknęła się, podniosła głowę. Odraza. Przed oczyma burę fałdziste obłoki, jak gdyby wymione olbrzymie, obciążone do pełnej miary, wlokły się ku wschodowi w dymach, tuż ponad dachami, raz w raz poganiane przez wicher. Wędrowcy posępni, idący w swą własną drogę. Spłachać rudej roli, tak daleki, że widzi się jakoby chmura. Ta jego wkładka w horyzont nastręczała się oczom i uporczywie ościeniem nastawiła myśl o miejscu na ziemskim padole, gdzie spocząć wreszcie trzeba. Zmoczone dachy, nasiąkłe wilgocią, oślizłe i odęte mury, wiatr uderzał w szyby, ni to pierś i skrzydła pierzaste, połamane kiedyś w chmurach. Och, jakże wzdychał wiatr! Naraz z ciemnych i skłębionych mgławic wyszła myśl niezłomna. Nie ma innej rady, tylko wyjść za mąż za Jaśniacha. Bez niego nie podobno wracać do Warszawy. Jeżeli za niego wyjść, to można wracać. On wszystko przebaczy. Wszystko wyznać. Ach, jemu wszystko wyznać. Niechby naznaczył pokutę, jaką by chciał. Oddać mu resztę pieniędzy na te jakieś tam jego cele. Przyłożyć ręki do tego, co każe robić. Przyłożyć ręki, ale tak, żeby martwe rzeczy poczęły chodzić. Żeby kamienie wzdychały. Rzucić się jeszcze do nóg światu i przebłagać świat. Strasznie pracować, wyszeptała z namiętną, z dziką rozkoszą. A Szczerbic? Zadrżała jak od zimna i znowu ściągnęły ją dreszcze. Mógłby się mścić, mógłby powiedzieć Horstowi. Horst Barnawskiej. Teraz tamte małpy nic jeszcze nie wiedzą. Ale czyżby Szczerbic był zdolny? Jeśli go podrażnić tym wyjściem za Jaśniacha, może być zdolny. Oni są zdolni do wszystkiego, jeśli im się nie oddać. Gdyby zaś można mieć jego słowo honoru, nieskalane, gdyby przysiągł nazywać się Jaśniachowa, któż znajdzie? Zamieszkać w Krakowie, w Lozannie, zerwać wszelkie stosunki z Barnawską, z Horścikiem i z tym Szczerbicem. Ale jakże z nim zerwać, kiedy on wie? Nie można wrócić do kraju, póki on nie da uroczystego słowa honoru. A jak zażądać? Jakim sposobem zażądać? Kiedy zażądać?